Cześć, ja nazywam się Agnieszka Falborska, a to jest mój podcast Edukacja Dietetyczna. Podcast, w którym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o żywieniu, szeroko pojętym zdrowiu i jedzeniu. Dzisiejszy odcinek podcastu skupia się na temacie diety Zero Waste i temacie marnowania żywności. Opowiem w nim o niestety przerażających statystykach, to dlaczego wyrzucamy tak dużo żywności, o sposobach na to, jak zminimalizować ten proceder, a także o inicjatywach i narzędziach, które mogą być właśnie pomocne na drodze do tego, by stawać się osobą, która jednak wyrzuca tej żywności mniej, która, miejmy nadzieję, tej żywności w ogóle nie wyrzuca. Zapraszam do odcinka. Na początek garść statystyk. Według raportu FAO, który był opublikowany w 2013 roku, każdego roku na całym świecie marnuje się około 1/3 wytworzonej żywności. Po przeliczeniu okazuje się, że ta ilość pozwoliłaby wykarmić 2 miliardy ludzi. Być może ta liczba 1/3 marnowanej żywności nie jest jakoś taka bardzo obrazowa. Trudno jest nam to sobie wyobrazić, ile tego by było, skoro mówimy też o ogromnych liczbach. Natomiast pozwolę się posłużyć wyliczeniami pana Roberta Łaby, który jest kierownikiem w projekcie PROM. Projekcie, który jest skoncentrowany na tym, by znaleźć z jednej strony powody marnowania żywności, a z drugiej strony rozwiązania, które właśnie będą temu przeciwdziałać. Znalazłam taką jego wypowiedź, w której on bardzo fajnie pokazuje, jak ogromna jest ta skala. W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok do kosza wyrzucamy blisko 153 kg żywności, natomiast w samych polskich domach tej żywności do kosza wędruje aż 93 kg. I to jest tak, jak gdyby każdego dnia przez cały rok w każdej sekundzie Polacy tylko w swoich domach wyrzucali 184 bochenki chleba. Przyznaję szczerze, że na mnie ta statystyka robi wrażenie. Są również takie informacje związane z przeliczeniem tego na konkretne pieniądze, choć teraz pozwolę sobie ich nie przywoływać, bo inflacja prawdopodobnie by nam tutaj zaciemniła ten obraz. Natomiast można powiedzieć, że my każdego dnia wyrzucamy swoje pieniądze do kosza. I wiem, jak to brzmi, bo kiedy myślimy o tym w taki bardzo dosłowny sposób, no to każdy z nas powie, no przecież absolutnie tego nie robię. Nikt o zdrowych zmysłach nie wyrzuca swoich pieniędzy do kosza. Natomiast robimy to oczywiście w taki pośredni sposób. Na marnowanie żywności tak naprawdę warto spojrzeć wielopłaszczyznowo, bo taki jest ten problem. Czyli z jednej strony jest to problem ekonomiczny, z drugiej strony etyczny, a z trzeciej jeszcze ekologiczny. Bo wyrzucając jedzenie my tak naprawdę i marnujemy surowce, i marnujemy te wszystkie zasoby, które są niezbędne do wyprodukowania tej żywności, czyli i woda, i gleba, godziny pracy ludzkiej, energia i jeszcze szereg innych rzeczy. Niewątpliwie więc dobrze byłoby zrobić coś, co pozwoliłoby ten problem rozwiązać. Raport NIK-u z 2021 roku, więc bardzo świeżutki, przywołuje dane, ile my tak naprawdę wyrzucamy żywności rocznie. Myślę, że dość łatwo jest poddać się takiej narracji, że odpowiadają za to ogromne firmy, koncerny, przemysł, a nie ja, szary Kowalski, który jest tak zwanym zjadaczem chleba. Więc jeśli takiej narracji się poddajecie, to mam nadzieję, że być może ten odcinek otworzy Wam oczy, bo jest totalnie odwrotnie. I okazuje się, że przetwórstwo jest odpowiedzialne mniej więcej za 15% tej wyrzucanej żywności, z małym hakiem oczywiście. Gastronomia za procent, natomiast gospodarstwa domowe, czyli ja, ty, twoja żona, twój kolega, odpowiada za 60% wyrzucanej żywności, co w przeliczeniu daje prawie 3 miliony ton rocznie. To my wyrzucamy tę żywność. I jest to poniekąd smutna wiadomość, że to jednak my. Ale z drugiej strony, skoro odpowiedzialność jest po naszej stronie, to coś też możemy z tym zrobić. I właśnie dlatego też powstaje ten odcinek. Po to, by pomówić o tych sposobach i o tym, co właśnie ja, Szary Kowalski, mogę z tym zrobić. Jeśli przyjrzymy się przyczynom wyrzucenia tej żywności, to na liście znajdziemy takie powody jak zepsucie żywności, przeoczenie daty trwałości, również to, że przygotowujemy zbyt duże ilości jedzenia, nie jesteśmy w stanie tego przejeść, no i niestety w związku z tym wyrzucamy, kupowanie zbyt dużych ilości jedzenia, nieprzemyślane zakupy, to, że niewłaściwie przechowujemy żywność i ona niestety w związku z tym jest przez krótszy czas dostępna dla nas i przez krótszy czas możemy ją zjeść, w związku z tym nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić, konsekwencja, wyrzucamy. A także brak pomysłów na wykorzystywanie produktów, które już kupiliśmy po to, by przygotowywać potrawy. Natomiast nie są to jedyne przyczyny, bo do tego wszystkiego jeszcze możemy dorzucić takie nasze zachowania, czyli jak pokazują też raporty, bardzo mały odsetek, wciąż zbyt mały odsetek osób sprawdza przed zakupami zawartość swojej lodówki, przez co te zakupy nie są do końca trafne i mogą powodować, że pewne produkty zaczynamy wyrzucać. Do tego wiele osób po prostu kupuje rzeczy, których nie miało w planie kupić. No i w związku z tym znów rusza cała machina pod tytułem nie wiem co z tym zrobić, nie mam kiedy tego zjeść, wyrzucam. Ponad połowa Polaków nie kupuje też produktów, które wciąż są wartościowe, pełnowartościowe, ale na przykład mają lekko nieforemne kształty, czy są w pojedynczych sztukach. Tu chociażby przypomina się inicjatywa kupowania pojedynczych bananów, tak, tych samotnych bananów, bo często jest tak, że właśnie ludzie wybierają sobie tą odpowiednią ilość sztuk w kiści i odrywają pojedyncze banany, które potem sobie tak leżakują. I one niestety, pomimo tego, że są pełnowartościowe, gdzieś tam ostatecznie nie zostają sprzedane. Więc to są takie przyczyny, natomiast mówiąc jeszcze o sposobach na rozwiązanie, będę pewnie do nich nawiązywać. Czy rzeczywiście jesteśmy coś w stanie z tym zrobić? Myślę, że tak. I mamy tutaj też przykłady chociażby krajów takich jak Dania, która, jak się okazuje, w ciągu 5 lat od wdrożenia różnego typu inicjatyw, zapoczątkowania różnych ruchów, takich jak m.in. ruch Stop Wasting Food, zmniejszyła skalę marnowania żywności o blisko 25%. Czyli, jak się okazuje, da się. To też jest ciekawe, bo z tego kraju wywodzi się aplikacja Too Good To Go, o której jeszcze dzisiaj wspomnę. I też w Danii powstał pierwszy taki market, w którym można kupić produkty po dacie minimalnej trwałości, czyli takie, które nadal są zdatne do spożycia, które nadal są pełnowartościowe, natomiast takie, które już tradycyjnie ze sklepu są usuwane. To myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa i w tym markecie sprzedawane są też produkty, które na przykład mają lekko uszkodzone opakowania. Bo no niestety jest tak, że często jako konsumenci patrzymy na to opakowanie i nie bierzemy go, bo już jest jakiś tam róg zagięty albo wygląda w jakiś taki nieestetyczny sposób. A prawdą jest to, że to nadal jest produkt w pełni wartościowy, nic tam się nie stało, no a niestety pod kątem postępowania w marketach, w miejscach, gdzie się sprzedaje żywność, no to jest tak, że one zostają wtedy przeznaczone do wyrzucenia, a tak naprawdę to tylko wpływa na warstwę wizualną produktu, a nic się nie dzieje w środku, tak? Jeśli oczywiście nie jest to otworzone. Więc da się coś z tym zrobić, ale trzeba od czegoś zacząć. Więc tu właśnie pojawia się kwestia, jakie zasady można wdrożyć, by mniej marnotrawić. Jedną z takich zasad jest zasada FIFO, to jest skrót od słów First In, First Out. To, co kupiliśmy jako pierwsze, to, co jako pierwsze wchodzi do lodówki, również z tej lodówki jako pierwsze wychodzi. Jak można sobie ułatwić też realizację tej zasady? Ustawiać produkty w lodówce właśnie w taki sposób. Czyli te, które kupiliśmy już wcześniej, wędrują na sam przód, po to, by nie było sytuacji, że po kolejnych zakupach wciskamy je gdzieś na koniec lodówki, bo nie ukrywajmy, to właśnie w tych zakamarkach, właśnie gdzieś tam w kącie, gdzieś tam z tyłu zalegają nam różnego typu produkty, których nie zauważamy i one w konsekwencji potem niestety przekraczają swoją datę przydatności, no i wędrują do kosza. Więc tu ustawianie sobie w lodówce w taki sposób produktów na pewno będzie już takim pierwszym krokiem do tego, by zminimalizować to wyrzucanie żywności. Do tego oczywiście dołożyłabym jeszcze kwestię po prostu kontrolowania tej daty i sprawdzania, tak, codziennie gdzieś tam zrobienia mniejszego lub większego przeglądu lodówki po to, by zobaczyć, które produkty tak naprawdę powinniśmy spożyć w pierwszej kolejności. Co na pewno jeszcze możemy robić? Wykorzystać mrożenie, które jest w ogóle świetnym sposobem na konserwowanie żywności i absolutnie nie powinniśmy się go bać. Absolutnie to nie jest tak, że mrożona żywność traci wszystkie swoje wartości odżywcze. Nie jest to prawdą. Myślę, że jest to takie, no taki powiedzmy mit, który wynika z tego, że często myślimy o tych mrożonkach przez pryzmat takich produktów wysoko przetworzonych, głęboko mrożonych, tak jakieś pizze mrożone i tym podobne. I stąd właśnie taka opinia bezwartościowej żywności, natomiast absolutnie tak nie jest. I na dobrą sprawę znakomitą większość produktów my możemy sobie śmiało zamrażać i w ten sposób zapobiegać wyrzuceniu. Taki przykład, który zawsze mi się nasuwa, to jest kukurydza, która myślę, że dla osób, które nie jedzą bardzo dużych ilości kukurydzy, jest kłopotliwa, no bo kupujemy puszkę, weźmiemy sobie 2-3 łyżki do sałatki i zostaje nam cała puszka tej kukurydzy, z którą nie wiadomo co zrobić, bo ile razy można jeść tą samą sałatkę z kukurydzą. Co robimy w takim momencie? A no właśnie, odsączamy z tej zalewy, zamrażamy. Tak samo sezonowe owoce, warzywa, jeśli kupimy nadmiar właśnie owoców, warzyw, one w większości też da się zamrozić. Tak samo gotowe potrawy, które zrobiliśmy w zbyt dużej ilości, jakieś klopsy, kotlety, to wszystko śmiało możemy sobie mrozić. Kolejny sposób, by zmniejszyć marnotrawienie żywności, to zadbanie o to, w jaki sposób my się z tą żywnością obchodzimy. Co mam konkretnie na myśli? Jeśli na przykład zrobiliście sobie zupę na kilka dni, to rzeczywiście, by ona wytrwała dłużej, dobrze jest przy każdym podgrzaniu przelewać sobie porcję zupy, którą chcecie zjeść, zamiast podgrzewać cały garnek. Nie dosyć, że to ma swoje uzasadnienie ekonomiczne, bo zdecydowanie dłużej będziecie podgrzewać cały gar zupy niż mały rondelek, w którym znajduje się tylko ta porcja. To też jest to korzystne właśnie pod kątem utrzymania świeżości tej zupy, bo wielokrotne podgrzewanie i ochładzanie tu niestety będzie działało negatywnie. Więc jest to drobna zmiana, a naprawdę bardzo dużo może dać. Plus dodatkowo na przykład wekowanie sobie już takich przygotowanych potraw, czy tej zupy, czy czegokolwiek innego. To również jest sposób na to, żeby po prostu przedłużyć trwałość tej żywności, zwłaszcza jeśli wiemy, że jest to zbyt duża ilość, której nie jesteśmy w stanie przejeść w jakimś krótszym czasie. Kolejną rzeczą jest oczywiście planowanie posiłków i zakupów, czyli zastanowienie się po pierwsze, co ja chciałabym zjeść w tym danym konkretnym tygodniu i zrobienie sobie pod to zakupów. To nie musi być rozpisywanie sobie diety od A do Z, tylko po prostu z grubsza zaplanowanie głównych posiłków i w związku z tym zaplanowanie pod to konkretnych zakupów. Dzięki czemu łatwiej jest rzeczywiście wychodzić z tym, co chcieliśmy kupić, co łączy się też z tym, że warto chodzić na zakupy, kiedy jesteśmy najedzeni. Bo okazuje się, że jeśli chodzimy głodni na zakupy, to zdecydowanie bardziej jesteśmy podatni na właśnie różnego typu zapachy i wtedy no bywa tak, że do naszego koszyka trafia nie do końca to, co byśmy sobie planowali i może być również tak, że później taką żywność wyrzucamy, bo spodobała nam się gdzieś tam pod wpływem impulsu, wydawało nam się, że to może być smaczne, że fajnie będzie coś z tego zrobić, a kiedy przyszliśmy do domu, to okazuje się już z perspektywy czasu, że nie do końca i w rezultacie żywność ląduje w koszu. Kolejną rzeczą, którą warto jest robić, coś co ja sobie roboczo nazwałam codziennym przeglądem lodówki, to po prostu, no właśnie, jak sama nazwa mówi, zaglądanie do tej lodówki, ale krok kolejny, gotowanie na bazie właśnie tych produktów, które w tej lodówce mamy. Czyli nie wyszukiwanie jakichś nowych, ekskluzywnych pomysłów na obiad, które, jak się potem okazuje, wymagają od nas kolejnej wizyty w sklepie, kupienia kolejnych produktów, które zdarza się, że później nie jesteśmy w stanie wykorzystać do czegokolwiek innego. To jest też, bym powiedziała, taka trochę pułapka właśnie takich wszystkich niestandardowych, nieszablonowych potraw, do których kupujemy produkty nieużywane w kuchni przez nas na co dzień i w związku z tym są to też produkty, z którymi mamy problem, by je wykorzystać ponownie. Nie mamy na to pomysłów, no i właśnie zużywamy jakąś tam niewielką część, a potem reszta leży. Więc tutaj rozpoczęcie od tego, co mamy w lodówce, co mamy w szafce, będzie bardzo dobrym punktem wyjścia. Na pewno tutaj łatwiej mają osoby z taką wyobraźnią kulinarną, które dosyć dobrze radzą sobie w kuchni, bo po prostu widzą, co jest, wiem, jak to połączyć i na pewno coś z tego zrobię. A jeśli nie, to ja zachęcam do tego, by po prostu zauważyć, wybrać takie powiedzmy 2-3 główne produkty, wpisać je w wyszukiwarkę Google'a, tak? Nie wiem, ziemniak, pietruszka, kalarepa, przepis. I na pewno doktor Google, nasz ukochany, ulubiony, coś nam zasugeruje i coś z tego będziemy w stanie przyrządzić lub właśnie znajdziemy może przepis, który uda się w jakiś tam sposób zmodyfikować i jednak to wykorzystać, to co mamy. Elementem bycia less waste w kuchni lub zero waste, jak kto woli, jest wykorzystywanie wszystkich części produktów, które kupiliśmy. I tu chociażby można przywołać jako przykład rzodkiewkę, by nie tylko skroić ją sobie do sałatki czy po prostu przegryźć, ale wykorzystać też liście, z których można zrobić bardzo fajne pesto. Czy tak samo jest zresztą z natką pietruszki, którą w mniejszych ilościach myślę, że większość z nas spokojnie wykorzysta, posypując rosół czy jakąkolwiek inną zupę, ale z większymi ilościami już nie zawsze jest nam się łatwo obejść, więc wtedy właśnie zrobienie pesto z pietruszki czy dodanie tej pietruszki do koktajlu będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Tak samo czymś, co może być zaskakujące dla osób na diecie tradycyjnej, dla osób na dietach roślinnych, myślę nie, czyli wykorzystywanie wody po strączkach. Na przykład woda po cieciorce bardzo fajnie sprawdza się jako zamiennik białka kurzego. Tutaj myślę oczywiście o strukturze przede wszystkim, bo tą wodę po cieciorce, aquafabę tak zwaną, da się ubić podobnie jak białko, tak? I zrobić na przykład bezę roślinną. Bardzo fajny sposób na to, żeby właśnie wykorzystać całą część tego naszego produktu, który już kupiliśmy. Wśród takich rewolucyjnych pomysłów mogę też wskazać wykorzystywanie fusów po kawie do zrobienia ciasta. Nie jest to absolutnie mój pomysł i jest to pomysł, który znam z wystąpienia Jakuba Malca na TEDxie, które można znaleźć na YouTubie i zapraszam, żeby obejrzeć, bo jest bardzo fajne i ja zresztą swoim studentom co semestr pokazuję właśnie jako taki sposób na to, jak można zmniejszyć wyrzucanie żywności właśnie w przestrzeni gastronomicznej, bo tutaj Jakub Malec opowiada to właśnie z perspektywy kucharza, który pracuje w sieci hoteli. Czy tak samo właśnie kiedy pomyślę sobie jeszcze o robieniu wszelakich roślinnych zamienników typu napoje roślinne, to, co często zostaje na przykład z migdałów, na podstawie których, na bazie których chcemy zrobić napój migdałowy, da się wykorzystać do stworzenia na przykład twarożku. Kolejną rzeczą, do której ja bardzo, bardzo zachęcam, jest reanimowanie tutaj przede wszystkim warzyw, które tracą jędrność. Wiele osób właśnie bardzo wizualnie ocenia te nasze produkty, te tutaj w tym przypadku konkretnie warzywa, i kiedy one stają się już trochę takie pomarszczone, niekoniecznie atrakcyjne, to wędrują do kosza. Natomiast tak naprawdę one tylko i wyłącznie utraciły jędrność z tego powodu, że utraciły pewną ilość wody. I rozwiązaniem jest wsadzenie je z powrotem właśnie do wody, czyli na przykład do woreczka strunowego, do którego nalejemy trochę wody i wrzucimy tam marchewkę czy pietruszkę, czy po prostu posiadanie takiego pojemniczka z wodą w lodówce. To jest coś, co pozwoli przywrócić jędrność tym produktom i jednocześnie będziemy mogli je wykorzystać. Więc bardzo, bardzo prosty sposób na to, by uniknąć właśnie marnowania takiej żywności i wyrzucania. I tu mogę to połączyć jeszcze z przerabianiem właśnie tych mniej atrakcyjnych warzyw czy owoców na przykład zupy krem czy musy. Nie jestem w stanie powiedzieć, patrząc już na właśnie efekt finalny, czyli na zupę, jak wyglądała ta marchewka wcześniej. Oczywiście ona musi być nadal zdatna do spożycia, ale nie jest to specjalnie istotne, czy ona właśnie była super jędrna, czy może lekko pomarszczona. Nadal jest wartościowa i nadal warto ją wykorzystać. Blendowanie i zmiana po prostu struktury tego naszego warzywa czy tych owoców będzie pozwalało nam uchronić się przed wyrzucaniem kolejnej porcji żywności. Często zdarza się tak, że kupujemy produkt, który ma na przykład dużą objętość. Powiedzmy dynia. Kupimy większą dynię i na przykład samodzielnie chcemy ją przetworzyć i przejeść, co jest niewątpliwie wyzwaniem. I oczywiście część możemy sobie zamrozić, natomiast jeśli wiemy, że z różnych przyczyn nie możemy tego zrobić, to takim sposobem będzie po prostu komponowanie menu z użyciem tego składnika jako takiego głównego w różnych daniach. Robię sobie zupę krem z dyni na mleczku kokosowym. Do tego robię sobie chlebek dyniowy zamiast bananowego i planuję jeszcze sobie któregoś dnia risotto z dynią i z kurczakiem i na przykład smoothie owocowe z dodatkiem dyni, które też bardzo fajnie się sprawdza. I dzięki temu jestem w stanie tę dynię wykorzystać, jedząc ją pod różnymi postaciami, bo mam i tutaj w formie zupy i w formie takiego dania głównego i też jakaś taka przekąska czy coś słodkiego. Więc nie jest to nudne, ale jednocześnie powoduje, że jestem w stanie wykorzystać w pełni ten produkt. Kolejna rzecz, o której bardzo wiele osób nie wie, czyli nie wyrzucanie produktów, kiedy upłynie termin oznaczony jako najlepiej spożyć przed. Najlepiej spożyć przed oznacza minimalną datę trwałości, którą producent daje nam, taką gwarancję w związku z tym, że nim ta data upłynie, ten produkt zachowa w pełni wszystkie swoje właściwości i mówiąc właściwości, mam tu też na przykład na myśli konsystencję, czyli że będzie tak samo wyglądał, będzie tak samo chrupki i tak dalej. Po upływie tej daty to nie jest tak, że on nagle jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Może się jedynie to wiązać z tym, że na przykład zmniejszy się właśnie ta chrupkość. One już nie będą takie super chrupiące jak na początku, ale nadal jest to wartościowy produkt. Więc zwrócenie uwagi na to, co tak naprawdę jest napisane na tym naszym produkcie, też będzie niesamowicie istotne. Więc najlepiej spożyć przed. To jest data minimalnej trwałości, a nie ostateczna data, po której nagle ten produkt jest przeterminowany i totalnie niezdatny do spożycia. Chyba każdy z nas ma poupychane w szafkach różne produkty, a myślę, że postpandemicznie tym bardziej i może się okazać tak, że po prostu gromadzimy tam produkty sprzed kilku lat, które no już może niekoniecznie nadadzą się do spożycia. Więc tygodnie gotowania zapasów mogą być świetnym sposobem na to, by po pierwsze zobaczyć, co my tam w ogóle skrywamy, a jednocześnie daje szansę na to, by wykorzystać większość produktów, które tam zgromadziliśmy i może zrobić też takie zapasy na nowo. Warto również po prostu dzielić się żywnością z innymi. I tutaj mamy szereg różnych inicjatyw, które mogą nam to ułatwić. Wszelakie grupy, między innymi facebookowe, do których można się dołączyć. Jest to szansa na to, by poinformować, hej, coś u mnie niedługo może się popsuć, nie wiem, wyjeżdżam, nie przejem tego, może jest ktoś, kto chciałby z tego skorzystać. Dodatkowo, jeśli mamy też na przykład w naszym bliskim otoczeniu osobę, z którą możemy się podzielić, to również do tego zachęcam. Ja na przykład na studiach z moją lokatorką miałyśmy taki, można powiedzieć, niepisany sposób na to, by właśnie nie wyrzucać, że jeśli jedna wyjeżdżała do domu czy na kilka dni, wiedziała, że jest coś w lodówce, czego ona nie przeje, no nie będzie miała okazji, nie będzie wozić tego do domu, to zawsze mówiłyśmy sobie nawzajem, słuchaj, stoi to, to i to, korzystaj. Teraz podobnie mam z moją przyjaciółką, sąsiadką, która mieszka tak samo jak ja na tym samym osiedlu i też zdarza się, że na przykład kiedy ona wyjeżdża, to pisze do mnie, ej, mam to, to i to, przyniosę ci, my nie zjemy, fajnie by było to wykorzystać. Jest też okazja po prostu, by się sobie nawzajem odwdzięczać. Ja raz tobie, ty raz mi. Bardzo fajna sprawa. Ja sobie bardzo, bardzo to cenię, bo jestem osobą, która nie lubi wyrzucać żywności i bardzo mnie cieszy, kiedy właśnie mam możliwość zapobiegać temu. Możemy też tutaj wspomnieć o takich inicjatywach jak food sharing, które myślę, że nie wszystkim są znane i właśnie służą temu, by podzielić się nadmiarową żywnością czy nadmiarowymi produktami, które gdzieś tam w naszych domach są. I jednym z elementów takich inicjatyw są chociażby jadłodzielnie. Są to lodówki i szafki, które pojawiają się w różnych przestrzeniach. Oczywiście zostawiamy w nich produkty, które wciąż są zdatne do spożycia. Mogą to być produkty, które są po dacie najlepiej spożyć przed, natomiast nie powinny to być produkty i wyroby alkoholowe, surowe jaja czy na przykład surowe mięso, które tutaj no, łatwo mogłyby się zepsuć. Ja zachęcam do tego, by odwiedzić chociażby fanpage Food Sharing Polska, bo na właśnie fanpage'u na Facebooku konkretnie można znaleźć takie informacje, gdzie znajdują się takie punkty, gdzie znajdują się takie lodówki, w jakich miastach. Można się również zgłosić jako wolontariusz do tego typu inicjatyw, więc myślę, że dobrze jest o nich wiedzieć i dobrze jest z nich korzystać. Tu warto też wspomnieć o takich aplikacjach jak Foodsy oraz Too Good To Go. Myślę, że mogą być osoby, które kompletnie nie wiedzą, z czym to się je, więc spieszę z wyjaśnieniem. Są to aplikacje, które służą przede wszystkim gastronomii, by informować klientów o tym, że przygotowują paczki, które można kupić w zdecydowanie bardziej atrakcyjnej cenie. I są to paczki, które właśnie przygotowuje się z myślą o tym, by nie wyrzucić konkretnych produktów. Restauracja wrzuca do aplikacji informację, że coś takiego jest, wrzuca informację o swoich zestawach, które można odebrać i my jako konsumenci możemy sobie taką paczkę zarezerwować, zgłosić się po odbiór. Można powiedzieć, że to jest taka fajna sytuacja win-win, czyli z jednej strony restauracja nie wyrzuca tego i jest w stanie odzyskać pewną pulę pieniędzy, na przykład taką, która pozwala pokryć koszty tych produktów, a my jesteśmy w stanie kupić sobie coś taniej i też jednocześnie zapobiec wyrzuceniu takiej żywności. Więc jeśli ktoś jeszcze nie korzystał z tych aplikacji, to zachęcam do spróbowania, do zainstalowania i tym samym włączyć się do inicjatyw, które służą minimalizowaniu żywności. Te motywacje, które prowadzą do tego, że chcemy minimalizować wyrzucanie żywności, mogą być różne. Oczywiście części osób może chodzić o aspekt ekonomiczny. U części może być dominujący ten aspekt etyczny. Jeszcze inni myślą o klimacie. Natomiast ważne jest, by po prostu podejmować te działania. Bo biorąc pod uwagę statystyki, które przedstawiłam, te nasze wybory i te nasze działania konsumenckie naprawdę mają znaczenie. I naprawdę mamy ogromną moc i te nasze wybory mogą coś zmieniać. Więc do tych lepszych wyborów i włączenia się do różnych inicjatyw jak najbardziej zachęcam. To już koniec dzisiejszego odcinka dotyczącego diety zero waste, takiej, która ma służyć minimalizowaniu wyrzucania żywności. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do tego, by udostępniać go dalej. I zapraszam na kolejny, tradycyjnie za tydzień w poniedziałek. Będzie to odcinek dotyczący diety roślinnej, ponieważ właśnie ten temat został wybrany jako kolejny przez użytkowników Instagrama Edukacja Dietetyczna, do którego obserwowania oczywiście również zachęcam. Do usłyszenia.